Zaczynamy cykl długich rozmów. Nie wiemy, ile będzie dokładnie odcinków tego cyklu, ale ten, szanowni państwo, jest pierwszy. I moim i państwa gościem jest Szymon Martyniak-Barański. Psycholog, coach, trener. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zawsze trzeba coś wybrać w tym przedstawianiu się i często to też sporo mówi o pewnym profilu zainteresowań, profilu pana klientów, tym, czy się pan zajmuje. No, zawsze to jest jakiś taki bastion. Więc ponieważ cały cykl tych rozmów będzie dotyczyć, tak się to ładnie nazywa, dobrostan życia psychicznego w kontekście oczywiście zawodowym. Natomiast będziemy eksplorować różne takie przestrzenie, które w życiu zawodowym są kluczowe, a czasem bardzo długo nie dają o sobie znać. A jeżeli już dają o sobie znać, to właśnie takie osoby często pojawiają się w drzwiach gabinetów. Ma pan klientów na tej ostatniej, prostej jeszcze tego, co człowiek wytrzymuje?
Tak, osoby zgłaszają się, bo zawsze też pada to pytanie, co skłania osoby, że przyszły akurat w tym momencie. I to te odpowiedzi są różne, bo czasami to będzie proces decyzyjny jakiś dłuższy, a czasami krótszy, bo coś takiego wydarzyło się i osoba czuje, że to już jest ten moment, który rzeczywiście jest bardzo trudny. I w tym momencie osoba przychodzi i mówi, że potrzebuje pomocy. I wtedy oczywiście przyglądamy się, jest wywiad psychologiczny, bądź też w jakichś innych kontekstach to będzie różnego rodzaju inny wywiad. No i potem jest to, co nazywamy taką konceptualizacją, taką bardziej psychologiczną, może jeśli ktoś jest psychoterapeutą, to bardziej psychoterapeutyczną i zastanawiamy się, co zrobić z tymi objawami.
No właśnie, my nie będziemy rozmawiać stricte o psychoterapii, bo pan nie jest psychoterapeutą. To znaczy wiem, że pan jest w trakcie.
Tak, to prawda.
I się pan profiluje, ale jednak ten punkt wyjścia jest bardziej trenerski. I to, myślę, jest bardzo ciekawy kontekst, tak? Bo też bywa i tak, że osoby prowadzące swoje życie zawodowe mają dalej do psychoterapeuty, a bliżej paradoksalnie, przynajmniej w tej początkowej fazie, do trenera właśnie, czy do coacha, czy do kogoś, kto jest taki bezpieczny w zdefiniowaniu, tak? Przynajmniej dla laików, którzy jakoś psychoterapii się obawiają z różnych względów. Bo tych względów jest bardzo dużo i pewnie w wielu rozmowach one się pojawią. Więc na początek chciałabym pana zapytać o tak zwane okoliczności przyrody, to możemy tak ładnie nazwać, w jakich pan pracuje. Gdzie można pana znaleźć? Które to drzwi? Gdzie się do pana wchodzi? Bo to nie jest tak po prostu, że jest gabinet gdzieś tam w jakimś centrum psychoterapii i ktoś wchodzi. Zwłaszcza, że cały ten cykl rozmów to jest cykl dotyczący pewnej pomocy, nazwijmy to zdalnej, i to jest kluczowe. Wirtualnej, czyli gdzie nie ma tego kontaktu bezpośredniego.
Właśnie, to bardzo ciekawy jest wątek, bo też w czasach pandemicznych, tak je nazwijmy, to na pewno takie formy wsparcia psychologicznego związane z psychoedukacją były bardzo popularne, są nadal bardzo popularne i o to, gdzie można mnie znaleźć, padło pytanie. Ja myślę, że w przestrzeni wirtualnej na pewno można mnie znaleźć i tam podczas różnego rodzaju webinarów o zdrowiu psychicznym po prostu można posłuchać tego, w jaki sposób zadbać o siebie. Bo o ile, tak zdradzę sekret, że w gabinecie psychoterapeutycznym też można mnie znaleźć, ale zanim to się zacznie, bo tak jak pani mówi, to czasami jest bardzo trudne udać się do psychoterapeuty w takich wątkach psychoedukacyjnych, może nawet coachingowych, to na pewno o wiele częściej można mnie znaleźć i wtedy mówimy o budowaniu zasobów. Mówimy o budowaniu zasobów i jest takich 5 obszarów, w którym warto się przyjrzeć, niezależnie od tego, czy się jest specjalistką zdrowia psychicznego, czy też jest osobą, która jakoś cierpi na przykład na różnego rodzaju symptomy, ma wypalenia zawodowego. Więc można mnie znaleźć w przestrzeni wirtualnej i tam w tych webinarach, nazwijmy je tak, w takich pigułkach wiedzy, o budowaniu zdrowia psychicznego. Mówię o tym na przykład, że wsparcie społeczne jest bardzo ważne. Że to, czy mamy jakąś taką osobę, z której z jednej strony możemy z tą osobą możemy porozmawiać, powiedzieć, że coś trudnego się nam dzieje, No a z drugiej strony jakoś ta osoba może nam pomóc, to takie wsparcie społeczne to na przykład taki czynnik chroniący tak zwany.
Czynniki chroniące to pewnie też dojdziemy do nich, ale ja nie bez przyczyny zapytałam, gdzie można pana znaleźć, bo Mental Health Helpline, dokładnie mówimy o takim, nazwijmy to, projekcie, to jest pomoc wirtualna. To źle się dzisiaj kojarzy, zwłaszcza jeżeli mówimy w kontekście pomocy ludziom, gdzie kontakt ten bliski, bezpośredni jest kluczowy. No ale jednak po pierwsze nie zawsze jest on możliwy, a czasem, jak rozumiem, właśnie ten kontakt wirtualny bywa pierwszym krokiem. Więc stąd pytanie, gdzie można pana znaleźć, bo to, że jakby można znaleźć pana zdjęcie, sylwetkę i kilkadziesiąt słów na temat tego, czym się pan zajmuje na stronie, no to jest jedno. Natomiast to jest trochę pytanie alternatywne, gdzie by pana można było znaleźć, gdybyśmy mówili no, nie o rzeczywistości wirtualnej, bo to jest trochę podobnie, to znaczy, gdzie by pana szukano. No bo mówi pan, że to jest gabinet psychoterapeutyczny, ale rozumiem, że nie prowadzi pan stricte takiej psychoterapii, tak? Raczej to jest działalność trenerska, przynajmniej z tego, co pan, rozumiem, sam pisze, przedstawiając się.
Tutaj na pewno te konteksty biznesowe są bardzo ważne, ale myślę, że na pewnym etapie tego rozwoju i wspomagania takiego psychoedukacyjnego w takim wątku psychologicznym, jednak rzeczywiście ta ścieżka psychoterapeutyczna jest i była u mnie ważna. Ja teraz na czwartym roku, pracując pod superwizją, też takie procesy dłuższe.
Ale pan jest psychoterapeutą?
W trakcie kursu.
W trakcie kursu. Tak, czyli jakby nie ma pan ukończonej jakby szkoły psychoterapii jeszcze.
Na czwartym roku, czyli na
ostatnim. Czwartym roku. Tak, czyli jednak kciuki. Pan wybrał. Czyli jednak pan skręcił w tę stronę. Rozumiem, że bez tego się nie da na dłuższą metę.
Myślę, że da się. Myślę, że to jest zawsze jakaś taka osobista historia związana z tym, jak ja planuję na przykład swoją przyszłość. Myślę, że z jednej strony to wsparcie psychoedukacyjne jako psycholog jest kluczowe i też taka terapia psychologiczna. Tak?
Jakieś takie. Ale to jest tylko punkt wyjścia, psychologia sama w sobie, prawda?
A tutaj myślę, że dłuższa dyskusja, co to może oznaczać, sama dyskusja i w ogóle dyskusje wokół tego, co znaczy być w Polsce psychologiem, a co znaczy być psychoterapeutą, to są
tak,
bardzo
nie, ale
długie
to,
dyskusje.
Tego nie dotykamy, być może dotkniemy tego w późniejszym terminie. Ja pytam o to, bo to naprawdę bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób rozmawiamy i jaki punkt wyjścia przyjmujemy. Zupełnie inaczej jest, jeżeli to połączenie to jest psycholog, psychoterapeuta, no i potem są certyfikaty, specjalizacje i różne rzeczy, podobnie zresztą jak w ścieżce lekarskiej, a może od niedawna już bardzo podobnie. Chociaż brak ustawy o zawodzie, oczywiście psychoterapeuty, psychologa, to nie wnikamy w tej chwili. Natomiast zupełnie inaczej, jeżeli ktoś nie decyduje się na szkołę psychoterapii, jak pan mówi, czyli pozostaje trenerem, coachem, psychologiem, dlatego że bardzo często to zupełnie inni ludzie do niego przychodzą. Stąd moje pytanie do pana, gdzie można pana znaleźć, albo niedługo będzie pana można znaleźć, rozumiem, w gabinecie psychoterapii, tak po prostu, ale na dzień dzisiejszy i na potrzeby tej rozmowy chętnie skupię się na tym obszarze bardziej trenersko, może takim związanym z zasobami, z życiem zawodowym, z karierą, z szukaniem w sobie. Jeżeli, że tak powiem, robimy taką umowę i pan się na to zgadza i to jest pana profil.
Ja się na to zgadzam i to jak najbardziej jest mój profil. Myślę, że on jest po prostu bardzo szeroki i od takiej ścieżki psychologicznej do psychoterapeutycznej, tak jak pani mówi, to jest pewien rozwój. Natomiast od tej strony takiej biznesowej, kiedy osoby w biznesie i w instytucjach na przykład spotykają się z różnego rodzaju edukacją psychologiczną i potem na pewno w takim wątku psychoedukacyjnym jest zachęta do tego, żeby dbać o wsparcie społeczne, o ruch fizyczny, o dietę, o sen.
To teraz wróćmy do tego wirtualnego pokoju, w którym jesteśmy. Mental Health Helpline to jest właśnie projekt, który wychodzi naprzeciw tym osobom, które chcą porady, konsultacji. Czego właściwie? Jak pan by sprofilował swoich klientów?
To jest właśnie to pytanie, na które czekałem, bo myślę, że osoby, które przychodzą, bardzo często zastanawiają się nad tym, co z tym zrobić. I myślę, że takie szerokie i z jednej strony wykształcenie, a z drugiej strony doświadczenie, z jednej strony może coachingowe, trenerskie, z drugiej strony no jednak w taką stronę zmierzającą jednak kliniczną, w takim sensie, żeby rozpoznać pewne objawy, na przykład zaburzenia zdrowia, to właśnie jest taki moment, w którym na przykład w Mental Health Helpline, w takim pokoju wirtualnym, można po takiej wstępnej diagnozie, nazwijmy to, rozmowie, wywiadzie psychologicznym, pewnie on czasami będzie bardzo szczegółowy, czasami mniej szczegółowy, czasem to będzie jedno spotkanie, czasem pewnie do trzech. Właśnie to jest ten moment, kiedy można zobaczyć, czy to, co, czego dana osoba potrzebuje, to bardziej jest w takich warunkach coachingowych, czy bardziej takich wsparciowych, czy psychoedukacyjnych.
No
czy
to już rozumiem, pan rozpoznaje, w sensie dobierając pewien klucz do danej osoby, do danego klienta. Ale z czym ci ludzie przychodzą, gdyby pan tak akurat na potrzeby tej rozmowy, ponieważ to jest pełna anonimowość, w związku z tym tutaj nie nawiązuje pan do konkretnych osób, ale mówimy o przypadkach, tak? To gdyby nakreślić, to chodzi o moment, w którym przychodzą, tak? Na jakim etapie kondensacji jest ten problem w nich, bo to pewnie różnie bywa, ale ja nie bez przyczyny powiedziałam, że być może przychodzą do pana na ostatniej prostej, bo tak pomyślałam intuicyjnie o wypaleniu, o karierze, o właśnie tym kontekście biznesowym, stąd pewnie taki kierunek. Ale proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli jest na przykład zupełnie inaczej. Jak jest, z czym przychodzą? Jakby pan tak mógł wyłowić tą kwestię, którą oni pewnie sami często nie potrafią na początku zdefiniować, nie? Bo tam kluczycie pewnie na początku,
tak, o co chodzi. Swego rodzaju diagnoza, jakkolwiek ją rozumieć, to jest kluczowa, żeby w ogóle stwierdzić, z czym osoba przychodzi.
Ale z czym przychodzą? Co? To jest wypalenie?
No właśnie, bo z jednej strony jest taka grupa klientów, którzy przychodzą i mówią, że właśnie, że na przykład pracodawca zapewnia dostęp do opieki psychologicznej i w ogóle
nie chcą, żeby stracili, więc sprawdzą, co to jest.
Albo zawsze zastanawiali się, co jak taka wizyta, konsultacja z psychologiem wygląda, bo zawsze coś ich niepokoi na przykład. Ja myślę, że to nie jest tak, żeby wykorzystać, bo jest, tylko to jest taki chyba pierwszy kontakt czasami z psychologiem, ze wsparciem psychologicznym. I myślę, że to jest bardzo ważny moment, kiedy osoba orientuje się w ogóle, jak takie spotkanie może wyglądać, bo ono jest anonimowe, ono jest online, można się czemuś przyjrzeć i czasami to będzie jedna konsultacja, tak?
Ale to nie działa tak, rozumiem, jak karta multisport, że jest, więc ludzie, zobaczę, co to jest.
Myślę, że w większości to są osoby, które rzeczywiście czegoś doświadczyły albo doświadczają. Myślę, że to jest bardzo też ważna grupa, która w ogóle też potrzeba pewnej i odwagi, i umiejętności sięgania po pomoc. Druga grupa to są takie osoby, które bardziej doświadczyły czegoś trudnego, czegoś intensywnego i to jest bardziej w takim wątku interwencji kryzysowej, więc wydarzyło
na
się
przykład?
Na przykład śmierć współpracownika i nie wiedzą, co z tym zrobić i na przykład w organizacji jest też komunikacja, czy jest spotkanie danego zespołu, tak, gdzie na przykład jakaś osoba zmarła albo stało się coś bardzo trudnego, zachorowała i też to jest jakoś podane.
A z bardziej indywidualnych?
Z bardziej indywidualnych. Takie kwestie związane z wypaleniem zawodowym, że osoby przychodzą i mówią, że właściwie czują, że ta praca w ogóle ich nie obchodzi. To jest taki objaw, tak? Jest taka depersonalizacja. W ogóle wszyscy dookoła, współpracownicy, współpracowniczki mnie nie interesują. Robię to na naprawdę tutaj czasami bardzo dosadne stwierdzenia padają. I po prostu nie mają siły. Tak,
no pewnie wiele osób rozpozna i powie, no tak, no ale zawsze myślałam, że tak miało być, że to jest praca, tak? Jakby to jest trochę wersja tego, nie żyję, aby pracować, ale pracuję, aby żyć, tak? Niektórzy tak sobie to tłumaczyli i pewnie wiele osób bardzo, też nie każdy ma komfort powiedzenia sobie, no chciałbym inaczej, teraz będę żyć, aby pracować i poszukam takiej pracy, więc pytanie, czy to wypalenie to jest z reguły, jest pan w stanie tak ze swoich obserwacji powiedzieć, że to jest taki brak siły po prostu? Znaczy motywacji, siły, no wszystko za tym idzie, że to jest takie naprawdę siermiężne zmuszanie się do wstania rano, pójścia do tej pracy. Tak to wygląda w większości przypadków klientów, którzy do pana docierają?
Osoby, które przychodzą, deklarują rzeczywiście, że te kwestie związane z samą chęcią, motywacją do pracy są bardzo obniżone. No ale wtedy też sprawdzamy, czy to się jakoś też rozlewa na inne obszary życia, bo zapewne kiedy to dotyczy innych obszarów życia, no to już mamy bardziej do czynienia z takimi bardziej wypaleniowymi, tak, ale tutaj jest do przyjrzenia się pewnie też kwestia tego, czy to nie są jakieś takie objawy związane z obniżonym nastrojem i w ogóle spadkiem napędu, tak to nazwijmy, w innych obszarach, no a wtedy to by były takie bardziej objawy depresyjne tutaj. Więc stąd, no właśnie, myślę, że w Mental Health Helpline też to jest ważne, że te osoby, które zajmują się takim wsparciem psychologicznym, też mają takie dosyć szerokie wykształcenie związane z jednej strony z psychoedukacją i z...
Tak, i możemy rozmawiać o różnych dziedzinach, ale ja dzisiaj chciałabym się skoncentrować jakby wyłącznie na tym, co interesuje pana, tak? To znaczy, bo sam projekt to jest coś, o czym rozmawiamy i co się jakby wykluje poprzez jakby te liczne rozmowy, ale tak sobie pomyślałam, czy nie zapytać pana o taki kryzys lidera, tak? W takim sensie, że próbując gdzieś skonkretyzować ten obszar, bo wiadomo, że jest ich wiele, tak? Że pan ma też zasoby pozwalające na pójście w różnych kierunkach w zależności od klientów. No ale jednak, tak jak mówiliśmy na początku, są ludzie, którzy będą w tym zespole państwa ekspertów szukać tego dla siebie. Tego człowieka, którego wybiorą ze względu na no właśnie swoje objawy, potrzeby, coś tam czują. No i to są tacy umęczeni liderzy, pracownicy podejrzewający wypalenie, no bo wiemy oczywiście, że wypalenie to czasem może być w ogóle nie wypalenie, ale jednak starajmy się założyć, że coś jest tak, jak oni czują, czyli że jest to wypalenie. Kto jeszcze? Wypaleni liderzy?
Wypaleni liderzy, zniechęceni pracownicy, często bardzo rodzice, którzy próbują z jednej strony zaopiekować swoje dzieci, z drugiej strony rodziców, którzy też są coraz starsi.
Czyli gdzie życie wpływa na tę przestrzeń zawodową, tak? I ją jakoś tam niszczy.
Tak, a te warunki w pracy są takie, że rzeczywiście skupienie się na produktywności i no, na produktywności, ale w związku z tym, że też cała rewolucja związana tak ze sztuczną inteligencją, z ciągłymi zmianami systemów na przykład.
Poczucie bez sensu i zakrętu też pewnie w pracy, nie? Że jakby tak, zmienił się w ogóle kontekst i sens.
Że to bardzo szybko się zmienia i ta prędkość tych zmian powoduje, że właściwie ciężko w tym wszystkim w ogóle załapać sens tego wszystkiego, co się robi, a z drugiej strony ta ciągła potrzeba dokształcania się, ta ciągła potrzeba do tego, żeby nadążyć, ta ciągła potrzeba do tego, żeby być coraz bardziej produktywnym w sytuacji często takiej niepewności organizacyjnej, kiedy na przykład w tych strukturach hierarchicznych są pewne wymagania, ale osoby no właśnie na górze wymagają. Ci menadżerowie, menadżerki na średnim szczeblu mają ogarnąć i technologię, i ludzi. Ludzie gdzieś w tych hierarchiach na dole, oczywiście mówimy to jakoś tak bardzo stereotypowo, ale bardziej chodzi o jakieś takie struktury hierarchiczne, bo te osoby ciężko bardzo pracują, ale też są ciągłe zmiany, też koszty życia rosną.
Jakie jest poczucie sensu tych osób? Bo tak jak sobie możemy wyobrazić, a może oni jakby nie idą do pracy z poczucia sensu. No różnie tak jest, mają 20 parę lat, gdzieś tam lądują w IBM-ie i po prostu zostają i ten sens się potem wykluwa i często jest rysowany jakby ścieżką motywacyjną, tak? Że to jest takie, ktoś się pnie, jeszcze nie wie, że polubi to, ale pnie się, pokonuje kolejne szczeble. Jakie są inne sensy? Rozmawiacie o takich rzeczach? Ludzie mówią, czemu tam są właściwie? Po co poszli do takiej pracy? Co to robią?
Bardzo często osoby przychodzą i pytają w ogóle, jak znaleźć sens, skoro wszystko wydaje się takie bez sensu. I to z jednej strony jest objaw tego, że w organizacjach bardzo ciężko
znaleźć sens
znaleźć
w ogóle.
Sens.
No bo ona generalnie tam nie ma takiego sensu chyba antropologicznego, jakim myślimy czasami, nie?
Tak, ja pamiętam jednego klienta, który przyszedł i powiedział, że ja już przeczytałem właśnie tę trudną lekturę Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu, no ale to jakoś na moje poszukiwanie sensu w tej organizacji nie wpłynęło.
Może nie ta organizacja.
Ale rzeczywiście takie poszukiwania są, bo też tak się mówi, prawda, że jeśli ma się swoje dlaczego, to też każdą przeszkodę się jest w stanie pokonać. No a te osoby często nie mając, nie widząc sensu, będąc, tak jak tutaj to pani powiedziała, takim trybikiem w pewnej wielkiej machinie, no tutaj szukają. I z jednej strony osoby mówią, że to nie ma sensu i to czasami są bardzo trudne rozmowy, no bo jeśli ktoś nie widzi sensu i przychodzi i mówi o tym, rozmawiamy, przyglądamy się, co by miał znaczyć ten sens, to nie jest na przykład taka rozmowa wsparciowa. To czasami może być taka rozmowa wsparciowa jednorazowa, ale czasami może to być cały proces dłuższy. Poszukiwanie sensu, znaczenia to jednak jest proces i zadanie.
To jest studnia, znaczy to w ogóle jest straszny temat, sens, nie? Dlatego, że ktoś mi kiedyś powiedział, że sens się okazuje, tak? No czasami w bardzo mozolnej drodze się okazuje. Tak sobie wyobrażam, że dla młodych ludzi, którzy wchodzą w świat korporacji, no tym sensem jest po prostu kasa. To jest jakby pewna wymierność finansowa, bezpieczeństwo, stabilność, jasna ścieżka kariery, możemy powiedzieć, czyli to wszystko, co państwo mogą wyczytać w różnych ofertach pracy. I to często jest bardzo dużo, ale domyślam się, że jeżeli ktoś wykonuje taką pracę przez 12 i więcej lat, albo 6, to w pewnym momencie po prostu mu się sens zmienia, tak? Ma już to, no i pewnie mu się dobija ten taki sens strzewi, tak? Że chciałby nagle być w pewnym sensie, nie wiem, lekarzem, prawnikiem, który działa w sprawie, co przecież też nie jest prawdą, bo prawnicy są równie wypaleni, ale chodzi o nasze wyobrażenia. A ludzie zadowoleni, co mówią, znajdują, bo rozmawia pan też z takimi zadowolonymi, nie?
Tak, ja bardzo często.
No i z czym oni widzą sens tej pracy poza kasą?
To będzie zależało od tego, pewnie w jakim są wieku, jak dążyli do tej, do
no ale to słyszał pan takie sensy? Usłyszał pan, że nie wiem, to jest moje ego się buduje. Są tacy ludzie, prawda, którzy są ewidentnie takimi liderami, nie? I oni po prostu potrzebują zarządzać grupą, wszyscy na nich patrzą, mają sukcesy. No, wierzę, że bardzo dużo takich osób trafia do korporacji i tam właśnie dokuje na dłużej.
Jak pani o tym mówi, to sobie przypominam taką osobę, która awansując bardzo wysoko, przyszła i powiedziała, że właściwie już wszystko osiągnęła, no ale teraz miała zawsze taką potrzebę udowadniania tego, że sobie radzi, że jest w porządku. I to jeszcze od takich czasów bardzo wczesnych. To jakoś potem w korporacji bardzo to wyszło na jaw i rzeczywiście to poczuła. Natomiast teraz, jak już to wszystko ma, to pytanie, no i co teraz? Właściwie to już wszystko, co było do udowodnienia, to już udowodniłam. No ale jak teraz szukać tego sensu i po co mi to wszystko? Więc to się wydaje takimi tematami, akurat w tym wypadku, związanymi z poszukiwaniem sensu. Tutaj zawsze mogą się jeszcze dołączyć jakieś inne objawy, symptomy związane.
No pewnie to już jest etap właśnie na psychoterapię, no właśnie, bo się okazuje, że 30 lat człowiek uciekał w coś, co właściwie jest efektem pewnych, niekoniecznie zaburzeń, ale no powiedzmy rzeczy nieprzepracowanych, czy nie mamy świadomości, ale my jakby skupiamy się na tym etapie właśnie tego początku, bo czasami to jest no, taki element spustowy do zmian, jak oni trafiają, właśnie spotykają pana.
Tak, i dobrze pani o tym mówi, bo też jest takie chyba niebezpieczeństwo i taka narracja związana z tym, że każdy potrzebuje psychoterapii.
Tak, to jest niestety.
I każdy tak naprawdę powinien mieć jakiś taki papier, chcąc, też słyszałem taką opinię od pewnej osoby, która się zjawiła, że ona to najchętniej by się umawiała tylko z innymi osobami, które mają zaświadczenie od psychoterapeuty, że odbyły psychoterapię. I myślę, że to też jest niebezpieczne w takim sensie, że psychoterapia w takim myśleniu, takim klasycznym, jest głównie o zaburzeniach psychicznych, ale diagnozując u wszystkich zaburzenia psychiczne, to też myślę, że nie jest najlepszy pomysł, tak? Bo zagrożenie związane z medykalizacją.
Też jest pewna, że tak powiem, ślepa uliczka, no bo tych psychoterapii można mieć ileś w życiu, tak? To, że ktoś przeszedł jedną na jakimś etapie życia, nie znaczy, że za 10 lat nie będzie potrzebował zupełnie innej w innym obszarze. Więc jakby tutaj no, trudno mówić o kryterium takim skrajnym. No ale rozumiem, że te osoby, które przychodzą do pana, to nie są ludzie, którzy już wiedzą, że oni potrzebują psychoterapii, bo by po prostu wybrali inny profil w tych zdjęciach, które tam można zobaczyć na Państwa stronie ekspertów, właśnie osób, do których można się zgłosić po pomoc czy po poradę, oni by kliknęli gdzie indziej, a jednak klikają tu, gdzie tym deficytem czy tym takim nierozpoznanym obszarem jest jednak życie zawodowe, jakaś kariera, jakaś motywacja. No, gdzieś tutaj następuje krach, tak?
I osoby, które przychodzą z takimi pytaniami związanymi z wypaleniem zawodowym, też to w tej rozmowie pierwszej jakoś przyglądamy się temu, co by to miało być takiego, co wpływa na te osoby tak wypaleniowo. No i czasami to są trudne rozmowy, bo czasami to jest o zmianie jakiegoś środowiska, które jest dysfunkcyjne. I przyglądanie
zawodowego
się
czy niekoniecznie?
Tak, mhm. tak. Bo czasami to będzie o braku sensu, jakimś takim wewnętrznym poczuciu, że po prostu to, co robię, jest naprawdę nieinteresujące, jakieś nieważne, jakieś zrobienie raportów, których nikt nie czyta, przynajmniej w takim przeżyciu tej osoby, które nie ma większego znaczenia. Ale czasami to będzie o jakichś takich zjawiskach mobbingowych, tak? Kiedy osoba w danym zespole czuje się źle, no ale są obiektywne przesłanki związane z rzeczywistością i w tej rzeczywistości osoby doświadczają na przykład agresji, biernej agresji, czy jakiegoś rodzaju przemocy, wykluczenia. Więc tutaj też takie tematy związane z mobbingiem, który jest takim wykluczającym działaniem długotrwałym, też się zgłaszają.
No ale gdybyśmy chcieli tak sobie pomyśleć, tutaj jestem daleka od schematów, ale no pewnie są wśród pana klientów takie przypadki, gdzie po rozmowach z panem dochodzą do wniosku, że albo radykalnie muszą coś zmienić w swoim życiu, czyli zawodowym, albo nagle poprzez rozumienie pewnych procesów wraca im sens do tej pracy. Zdarza się tak? Nie wiem, czy można to nazwać jakimś mentalnym uzdrowieniem, czy bardziej pewnym uświadomieniem sobie pewnych procesów? Bywa tak, że się zostaje, że się nie wyjeżdża w przysłowiowe Bieszczady i rzuca wszystko, tylko po prostu naprawia pan tego pracownika, żeby jeszcze wytrzymał kolejne 20 lat.
Oj, z naprawianiem to jest trudna historia, bo też nie jestem od naprawiania ludzi, ani od zbawiania ludzi, a często...
Mówię naprawiania w sensie, że pan jakby pomaga w dobrym tego słowa znaczeniu pogodzeniu się z pewnymi sprawami i znalezieniu obszaru, który faktycznie na przykład jest do jakiegoś zrewidowania, że może to właśnie nie życie zawodowe, tylko w tym życiu zawodowym, no czasami to jest pierwszy objaw, gdzie jakby obumiera ta siła napędowa.
Tak, oczywiście, jak tutaj mówiłem, że tutaj nie zbawią, ale myślę sobie, że osoby, które przychodzą po wsparcie, czy to nawet do coacha, czy do trenera, czy do osoby, która zajmuje się w jakiś sposób zdrowiem psychicznym, to jest takie też wyobrażenie, że ta osoba mi powie, no, odpowie mi trochę na to pytanie, jak żyć i co robić. I czasami ten wątek jest bardzo ważny, psychoedukacyjny, bo na przykład, kiedy osoba dowiaduje się, jakie są składowe wypalenia zawodowego, a może to, czego doświadcza dana osoba, to można nazwać jakoś inaczej, bo w takiej pierwszej konsultacji to jednak wypowiedzenie pewnych objawów, czy to związanych z emocjami, czy ze sposobem myślenia, czy z opisaniem środowiska, powoduje, że my bardziej wiemy, czy ta osoba tak naprawdę może pierwszy raz wypowiada to, czego doświadcza, i wtedy zastanawiamy się, czy to bardziej chodzi o jakąś taką ścieżkę zawodową i przypatrzenie się, hej, co ja jeszcze mogę zrobić, chcę zrobić. Czy to jest jakaś taka psychoedukacja związana z tym, że to, czego doświadczam, to na przykład są objawy wypalenia zawodowego i na przykład, czy może nawet objawy depresyjne, i wtedy warto skonsultować to, czy należałoby to skonsultować z lekarzem, psychiatrą na przykład. No a z trzeciej strony sam kontakt tego, ten wsparciowy, nawet taki online'owy, no często to jest jedyna dostępna forma, powoduje, że ta osoba może to jakoś wyrazić, zwerbalizować i sama też przeżyć to, czego doświadcza w kontakcie z drugim człowiekiem. I taka psychoedukacja podstawowa związana z tym, że wsparcie społeczne jest ważne i czasami ten kontakt z psychologiem, psycholożką, to będzie też w takim rozumieniu, że to jest wsparcie psychologiczne, bo te osoby są samotne po prostu i nie mają na przykład komu o tym powiedzieć, tego w ogóle przyjrzeć się, temu, czego doświadczają.
A jak te historie się zaczynają? Gdybyśmy mieli tak, no, ludzie przychodzą i co mówią? Na przykład,
mówią, że sobie nie radzą.
Z życiem czy w pracy?
No, pewnie bardzo często mówią o tym, że w pracy coś nie wychodzi, ale potem na przykład mówią na drugim spotkaniu, wie pan, tak zacząłem od tej pracy i opisałam mojego szefa, szefową, a tak naprawdę to jest chyba najbardziej takie na wierzchu i to mi zawsze przychodzi, to było najłatwiejsze do powiedzenia, ale jak tak mówiłam o tym, czy mówiłem, to czuję, że to chyba o coś innego chodzi, że może chodzi też o takie wątki związane z tym, jak buduję relacje i to głównie się objawia w pracy i zajmijmy się na początku pracą, ale być może to jest tak, że ja robię coś takiego w tych relacjach albo nie wyznaczam granic na przykład, tak? Jakieś takie wątki. I czasami to będzie o jakiejś psychoedukacji związanej z asertywnością, no a czasami to będzie pewnie o jakiejś pomocy już bardziej specjalistycznej.
Ja pana zapytałam o te przypadki po to tylko, że często tak jest, że jak ktoś podsłuchuje nas, a szczęśliwie miejmy nadzieję, że tak jest, bo taki jest sens akurat radia, to czasem chcę usłyszeć może nie tyle podobną historię, albo pomyśleć sobie, co i tylko z takim błahym powodem przychodzi i to już jest jakaś sprawa, żeby, bo od tego się zaczyna. Często ludzie trywializują swoje objawy i jak usłyszą, że ktoś przychodzi, bo nie radzi sobie w pracy, a nie po prostu zbierze się do kupy i zacznie robić, a nie szukać pomocy, no to jest ważne, żeby oni zobaczyli, że czasem impuls jest dużo płytszy, dużo prostszy czasami. I to jest istotne, tak? To jest efekt społeczny, tak? Tego, że ludzie w ogóle rozpoznają w sobie, że psychoterapia i konsultacja ma w ogóle sens. Nie jest czymś chorym, czymś dla ludzi, którzy są słabi. Stąd poprosiłam o właśnie taki przykład, tak? Że czasami to są naprawdę bardzo zwykłe rzeczy, od których się dopiero zaczyna i nic w tym złego, tak? Tak ma być. Bo od najprostszych rzeczy zaczynają się często te Himalaje późniejsze, tak?
Tak jest, bo tak jak w tej metaforze samolotowej, to najpierw zadbać o siebie, a potem o innych. I czasami te historie są bardzo proste. Ktoś się przygląda temu, dlaczego ciągle się spóźnia i przełożony, przełożona... W ogóle już mówię, że coś z tym należy zrobić, tak? Że tutaj w tym spóźnianiu to naprawdę jest jakieś nieakceptowalne i przyglądamy się temu, co można zrobić, żeby się nie spóźniać. No ale to potem właśnie zależy, bo czasami to mogą być takie historie związane z tym, żeby mieć więcej czasu w pomiaru i zastanowić się, czy właśnie da się ułożyć inaczej obowiązki. No ale z drugiej strony, jakby się temu potem przyjrzeć, to będzie działało. A u innych osób nie będzie działało, bo to jest tylko jakiś wierzchołek góry lodowej, w której to spóźnianie pełni jakąś funkcję.
Nawet nie przesadzając jakoś specjalnie, ale można powiedzieć, że no w państwa pracy nic nie jest bez znaczenia, tak? No bo możemy sobie wyobrazić kogoś, kto na przykład robi różne rzeczy na ostatnią chwilę, a często właśnie dlatego, że to jest jedyny sposób wykrzesania motywacji, żeby w ogóle to zrobić, tak? Czyli to podniesienie adrenaliny do tego pika największego, tak? No i to też mnóstwo jest, to a propos tej historii o spóźnianiu się, którą pan przytoczył. No bardzo, bardzo wiele jest tego typu przypadków i to ciekawe, bo wyobrażam sobie, że ludzie przychodzą na przykład do pana, żeby zwiększyć swój potencjał albo żeby kariera nabrała tempa, tak? Bo może w tym upatrują jakiejś takiej słabości, a potem się okazuje, że na przykład z tej kariery to w ogóle by trzeba zrezygnować.
Powiem pani całkiem szczerze, że myślę, że teraz taki okres szczególnie popandemiczny skłoni ludzi do tego, żeby bardziej przyjrzeć się temu, czego naprawdę chcą i te wyzwania związane i ze zmianami społecznymi i w organizacjach w takich dużych strukturach, rzeczywiście to poszukiwanie sensu i robienie kariery jako temat, całkiem szczerze, chyba nie kojarzę, żeby się pojawiło, że ktoś przyszedł, o, chciałabym być bardziej produktywna i robić karierę.
Produktywna, to wiemy, o co chodzi, tak? No to jest bardziej poczucie właśnie sensu tej wewnętrznej satysfakcji, tak? Bycia kluczowym, potrzebnym. W korporacji często łatwo o takie poczucie, jeżeli się realizuje pewne zadania i ma się ten feedback na bieżąco, tak? No bo tutaj on następuje, nie?
Bardziej w tych kontekstach związanych z karierą, to myślę, że jednak kwestie finansowe wysuwają się jako takie, o które ludzie poruszają, tak? Że ludzie może nie awansowali na przykład na stanowiska, na które by chcieli, a tam jak przykład były większe pieniądze. Więc tutaj w tym sensie na pewno takie tematy
się pojawiają. Czyli ten sens taki dość oczywisty.
Tak, taki związany z zabezpieczeniem siebie finansowym. Te wątki związane z bezpieczeństwem takim w ogóle wśród tych potrzeb ludzkich, gdzieś w tej piramidzie, nazwijmy to Masłowa, czy jakkolwiek by ją nazwać, to te wątki się pojawiają na pewno często. Jak zadbać finansowo o siebie, o dzieci, o partnera, partnerkę, jak to zrobić. Więc to na pewno jakie takie zmartwienie się pojawia.
A w czym pan lubi dłubać zawodowo, że tak powiem? Bo czasami, to już odstępując od klientów, pacjentów, tak w ogóle, jak sobie pan wyobraża w kontekście siebie i własnych potrzeb, zasobów, satysfakcji zawodowej, to jak się pan mierzy, z czym to pan czuje? No, że tak, że to jest ten najbliższy obszar.
Takie zjawiska związane z motywacją, ale od takiej strony emocjonalnej. Mhm. Wydaje mi się kluczowe, bo...
Czyli motywacja, tak? Po prostu jakby przekonanie, motywacja, cele.
Motywacja, cele, flow, czyli ten stan, w którym jakoś czujemy, że na przykład teraz to czuję, tak?
Że to też jest fajne,
jak rozmawiamy, tak, że chyba początek może był trudny i to też jest w porządku. I to mi jeszcze jedna myśl przyszła, ale mówimy teraz o flow, że takie poczucie, że ludzie szukają tego stanu flow, takiego stanu przepływu, tak, ten węgierski badacz Mihály Csíkszentmihályi, który mówił o tym, że są takie momenty w życiu, kiedy czuje się, że to, co się robi, czas przestanie dookoła płynąć, my jesteśmy zanurzeni na przykład w naszej rozmowie, ja to teraz jakoś czuję, więc... Wydaje mi się, że takie stany, nazwijmy to przepływu, w których właśnie czujemy, że to, co robimy, rzeczywiście jest ciekawe i pasjonujące i chcemy to robić. To ludzie szukają takich momentów. I...
W pracy na dłużej to możliwe, bo w rozmowie możemy sobie pomyśleć, że no tak bywa, tak? Tak się zdarza. Rozmowa też jest tego typu spotkaniem. Mhm. Że w momencie, kiedy ludzie no właśnie osiągają pewien... pułap, który interesuje ich i mają nadzieję też, że interesuje innych, no to się dzieje, ale zastanawiam się, czy to jest w ogóle kwestia długodystansowa w pracy. Takie flow w ogóle. Znaczy, czy nie mijamy się trochę z naszymi przekonaniami?
Myślę, że to jest tak, że takie momenty są potrzebne. I
żeby mieć poczucie sensu, że się robi jednak coś.
Tak, i te momenty flow mogą być krótsze bądź dłuższe. I to też nie jest tak, że cały czas ma być 8 godzin na etacie wielkim jednym przepływem.
To nie są te środki wspomagające.
Tak, że to też były jakieś niezdrowe koniec końców, bo to jakieś takie stany manii by się kojarzyły. Mm-hmm. Jakieś tak, mm-hmm. że to rzeczywiście już można by się temu przyjrzeć, dlaczego ktoś tak cały czas w tym przepływie. Ale że te momenty są ważne, że tego osoby szukają. I to będzie zależało od tego, co dana osoba lubi, bo mi się skojarzyło teraz osoba, która przyszła i mówi, że programując w Pythonie ma takie momenty, kiedy zapomina się i po prostu nie wie, kiedy minęły 3-4 godziny i się zastanawialiśmy i temu się przyglądaliśmy.
To marzenie.
To właśnie to bardzo ciekawe, ale to tak ta osoba, jak sobie porozmawialiśmy.
To taki total focus po prostu.
Total focus, total przepływ, więc myślę sobie, że to też zależy od jakiegoś natężenia tego, co można nazwać jakoś ekstrawersji, introwersji, jakiejś osobowości, co kto lubi. Te stany przepływu mogą być bardzo, bardzo wielu obszarach. Tylko szukanie tego, żeby one w ogóle były, to jest jakieś kluczowe. I przyjrzenie się temu, czy to w ogóle w ciągu życia kiedyś wystąpiło.
A, bo to jest diagnostyczne przecież.
No tak, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest coś takiego, co się danej osobie kojarzy z takimi stanami, w których ona czuła, że to, co robi, ma sens, jest
jakieś żyje,
przyjemne, że żyje. Tak.
Że tak, tak? Że jest ze sobą, z własnymi zasobami i jest okej, tak?
Tak.
No to jakby tak zostawiając państwa z takimi informacjami, które z rozmów często gdzieś tam z tyłu głowy właśnie pozostają, no to ten flow, tak? Dobrze, żeby był. Chociaż przecież są ludzie, którzy nie potrzebują tego. No przychodzą, wykonują, no ale to nie są pana klienci. Oni się nie pojawiają w drzwiach.
Są osoby, które tego w pracy nie mają, ale też niektóre osoby mają bardziej taką tendencję, że rozdzielają życie zawodowe i życie prywatne i mówią, no praca jest jaka jest, ale zarabiam tam tyle, ile
pracuję,
potrzebuję.
Żeby żyć.
Dokładnie tak. I to też jest dla mnie w porządku. Jakby sensem jest dla mnie jakaś tam, na przykład jakaś bliska osoba, dziecko, ktoś, kto jest mi bliski i tutaj się realizuje i tam mam to swoje flow. Będąc, opiekując się dzieckiem, też są takie osoby przecież. Czy wjeżdżając gdzieś, podróżując. Więc te stany flow przyjemnych emocji są ważne, żeby jakoś w ogóle w życiu były.
Żeby gdzieś były, niekoniecznie w pracy. To tak puentując, a jeżeli państwo szukają ich w pracy, no to Szymon Martyniak-Barański, Mental Help Helpline, to jest właśnie strona, na której można znaleźć pana profil. No i wtedy się zaczyna już zupełnie inna ścieżka. I można zobaczyć, co jest za zakrętem. Bardzo dzięki.
Dziękuję bardzo.
To co, flow państwu życzymy, niekoniecznie w pracy, w różnych obszarach, oby się pojawiało, jeżeli tego potrzebujecie, bo też nie każdy akurat ma tę kieszonkę i musi ją mieć wypełnioną.